I tak, drodzy Państwo, 16:10, a to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie wnet. Od razu przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I zacznijmy od Rosji. Rosyjskie władze w ostatnim czasie wzmocniły obronę powietrzną, w tym właśnie w samej Moskwie. Jak ma się to do tych komunikatów? Rosjanie alarmują, że Kreml został zaatakowany przez drony i oczywiście za tymi atakami mają stać Ukraińcy. Co pan generał myśli, co tam się wydarzyło?
Uważam, że to jest kolejna prowokacja na skalę międzynarodową, aby pokazać światu, że rzekomo Rosja broni swoich interesów, atakowana przez śmiesznie trzeba mówić o tym, przez takie państwa jak Ukraina, które nie ma zdolności operacyjnych w zakresie zasięgów broni, aby razić cele w Moskwie, a więc to jest od granicy Ukrainy z Rosją około 1000 kilometrów. Poza tym to, co przedstawiały media, jeżeli chodzi o uszkodzenia jakiegoś tam budynku, to co to za środek był, że nie uszkodziło całej kopuły na przykład, tylko jakiś tam element tej kopuły. Po prostu Rosjanie podżywają atmosferę, żeby trzymać napięcie w społeczeństwie rosyjskim i mieć poparcie w zakresie inwazji na Ukrainę.
Jeżeli jest tak, że Putin posuwa się do takich prowokacji, aby też uzasadnić zbrodnie czy ludobójstwo, to czy zdaniem pana generała możemy liczyć na jeszcze intensywniejsze tego typu działania? Mamy też przecież niebawem obchodzone 9 maja, obchodzony ten Dzień Zwycięstwa. Czy będzie dochodziło do tego rodzaju prowokacji?
Na pewno te prowokacje będą miały miejsce w przyszłości, zwłaszcza, że kiedy będzie się ten okres zbliżał zasadniczego starcia między siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej i Ukrainy na obszarze Donbasu, gdzie warunki pogodowe pozwolą na to, a żeby utrzymać społeczeństwo rosyjskie w napięciu, mieć poparcie, tak jak powiedziałem przed chwilą, na pewno Rosjanie będą przygotowywać kolejne prowokacje związane z rzekomymi uderzeniami ukraińskiej strony na cele na terenie Rosji. Bo to na pewno podgrzewa atmosferę i jak mamy informacje i widzimy, co się w rosyjskiej telewizji dzieje, w jaki sposób nawet ludzie z wysokim wykształceniem, z bardzo dobrym wykształceniem, zdawałoby się, że ludzie na poziomie, jeżeli chodzi o kulturę międzynarodową, zachęcają do mordowania dyplomatów, tak w tym wypadku Polski, czemu się dziwimy, że takie prowokacje są robione? Powtarzam, gdyby to było uderzenie strony ukraińskiej, a na pewno to nie było, nie wierzę w to, że Ukraińcy posiadają takie zdolności, a zwłaszcza przed ofensywą trwoniliby te zdolności w zakresie tutaj uderzenia na cele rosyjskie, odsłabiając swoje potencjał. My przecież jesteśmy świadkami, z jakim trudem ukraińska strona gromadzi uzbrojenie, zasoby osobowe, w tym wypadku środki materiałowe, a więc amunicję, rakiety, aby przygotować się do kontrofensywy.
I to jest panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jest jakby jedna strona medalu, czyli te zdolności operacyjne Ukrainy. A druga sprawa to, co my wiemy na temat też takiego przygotowania Rosji do ochrony. Czy jest w ogóle prawdopodobne, żeby takie drony, nawet na przykład jeżeli byśmy założyli, że Ukraina ma jakąś już dostała większą broń, lepszą broń ze Stanów Zjednoczonych, to czy ona by mogła przeniknąć przez te kilka stref obrony powietrznej, które przecież nad Kremlem raczej są dużo mocniejsze niż w innych miejscach Rosji?
To jest dobre pytanie ze strony pani redaktor. Pamiętajmy o tym, że w okresie zimnej wojny to właśnie Związek Układ Warszawski, w tym Związek Sowiecki, posiadali najbardziej szczelną obronę powietrzną nad obszarem Układu Warszawskiego. To nie tylko to jest opinia moja, ale to jest natowskich. I tak jak w Polsce ta przestrzeń była bardzo szczelna. Trudno było przeniknąć środkom przenoszenia broni jądrowej czy broni konwencjonalnej. Na pewno to Rosjanie mają, zwłaszcza, że ciągle mieliśmy informacje przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę o tym, że obrona powietrzna Rosji jest zintegrowana między innymi z Białorusią, więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie mają takie zdolności. Natomiast też trzeba liczyć się z tym i przypuszczać, że jednak nie dali rady Rosjanie pokryć całej powierzchni czy przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium, aby była bardzo szczelna i być może tego się obawiają. Natomiast nie sądzę, że Ukraińcy jeszcze raz będą trwonić wysiłki, uderzając w głębokie cele, czego ja jestem zwolennikiem notabene w czasie prowadzenia takich działań wojennych wobec agresora, że takie uderzenia miały miejsce. Natomiast nie sądzę, że Ukraińcy takie zdolności posiadają. to po prostu nie stać ich na to, zwłaszcza, że przygotowują się po raz kolejny, podkreślam, do kontrofensywy, a więc do odzyskania, pobicia wojsk rosyjskich w Donbasie i odzyskania utraconych terytorium, nawet tych, które były utracone w 2014 roku.
No właśnie, no to przejdźmy teraz już do Ukrainy, do kwestii kontrofensywy. Na ile jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie mogłoby dojść do takich pierwszych działań bojowych, no i kiedy to mogłoby nastąpić? Czy w ogóle jesteśmy w stanie już się nad tym zastanawiać, już o tym mówić?
Panie redaktor, ja przysłuchuję się, oczywiście udzielając komentarzy, przysłuchuję się kolegom, tak zarówno wojskowym, jak również emerytowanym żołnierzom, którzy często spekulują nad kierunkami, miejscami kontrofensywy ukraińskiej. Uważam, że to jest wróżenie z fusów. Bo przede wszystkim, tak jak kilkakrotnie mówiłem o tym, muszą być spełnione warunki do przygotowania kontrofensywy. To po pierwsze, po drugie, przynajmniej dwie zasady muszą być przestrzegane przez stronę ukraińską, no to, tak samo i przez stronę rosyjską, to znaczy zaskoczenie i jak no, również ekonomia sił. Zaskoczenie zwiąże się z tym, że po prostu kierunek uderzenia ma być tak wybrany, aby przeciwnik się nie spodziewał i mało tego, ten kierunek uderzenia musi być tak skierowany, gdzie jest najsłabsza obrona strony rosyjskiej. A my tego nie wiemy, to tylko Ukraińcy wiedzą. Często spekulacje słyszę na temat, a może uderzyć ze strony w kierunku na Krym lub w kierunku północnym, z kierunku północnego. To, powtarzam, jest wróżenie z fusów oczywiście dla podtrzymania atmosfery w naszym społeczeństwie i interesowania naszego społeczeństwa tym konfliktem. Takie informacje, no uważam, że dobrze są, może tak powiem, dobrze są przekazywane. Natomiast ja ufam dowódcom ukraińskim, Naczelnemu Dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy, jak również czynnikom politycznym, bo pamiętajmy o tym, że kierunek kontrofensywy nie będzie zależał tylko i wyłącznie od wojskowych, ale przede wszystkim od decyzji politycznych, a więc w jakim kierunku, które obszary mają być w pierwszej kolejności wyzwolone, a to tylko wiedzą politycy, premier, prezydent Ukrainy, no i oczywiście dowódcy. Dowódcy muszą dostosować strategię wojskową, następnie opracować taktykę, w jaki sposób zrealizować te zadania operacyjne, aby w wyniku pobicia Rosjan osiągnąć cele polityczne. Ja nie chcę spekulować, nawet się podejmowałem w ubiegłym roku, kiedy takich spekulacji, kiedy nastąpiła kontrofensywa, że w moim przekonaniu należało wykonać uderzenie z kierunku południowego, odcinając Krym. Na zasadzie wpadania śliwki w kompot, Krym sam wpadnie, bo taka prawda jest. Ale pytanie, czy Ukraińcy zdołają przerzucić tak duże masy wojsk przez Dniepr na kierunku tutaj południowym, ażeby z tego kierunku wykonać uderzenie. Natomiast co do czasu rozpoczęcia działań wojennych, zarówno przez stronę rosyjską, jak i przez stronę ukraińską, to decyduje o tym stan pogody, po pierwsze pora roku. Trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy, nawet gdyby byli przygotowani, czy nawet Rosjanie, to nie rozpoczną działań wojennych na kierunkach wzdłuż dróg, dlatego że będą ponosić ciężkie straty. Im jest zarówno jednej, jak i drugiej stronie, kiedy planują użycie dużych mas wojsk, potrzebna jest otwarta przestrzeń, a więc pola. Dzisiaj pola są niedostępne. Kilka dni temu mieliśmy obrazki na jednych portali internetowych pokazujące zdjęcia, kiedy Niemcy tapolają się w błocie, transportując sprzęt dla sił zbrojnych Ukrainy. No bo taka jest prawda. Dzisiaj w obecnych czasach przy użyciu ciężkiego sprzętu, przy tym stanie pogody i terenu, jaki jest na Ukrainie, a to będzie trwało do końca maja, nawet do połowy czerwca z mojego punktu widzenia, kiedy ocenialiśmy przykłady historyczne, że ta kontrofensywa, czy przez jedną stronę, przez drugą, czy wznowienie działań ofensywnych może nastąpić dopiero może w połowie czerwca, nawet pod koniec. A to jest cały czas spekulowanie, bo jeżeli wojska będą wyprowadzone i ugrzęzną w polu, to zostaną w polu rozbite przez uderzenia rakietowe, uderzenia artyleryjskie, bez konfrontacji stron. Natomiast tutaj chciałbym też zauważyć, bo często jest lekceważona strona rosyjska, przeciwnika nie powinno się nigdzie lekceważyć. My przez szczelność systemu obronnego Federacji Rosyjskiej, w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dzisiaj nie jesteśmy w stanie ustalić, w jakim stopniu Rosjanie są gotowi do wznowienia działań bojowych. Bo nawet często szereg komentatorów komentuje to, że Rosjanie nie są gotowi do działań ofensywnych, bo umacniają Kreml. Krym i te tereny, umacniają się na tych terenach, które zostały zajęte, obawiając się kontrofensywy ukraińskiej. Uważam, żeby popełnili błąd, gdyby tego nie robili. Bo każda strona, zarówno i ukraińska, kiedy prowadzi działania obronne, również ma rozbudowaną w głąb systemy obronne, a więc pasy umocnień, pasy pozycji obronnych, które w wypadku przerwania się na kierunku na przykład Bachmutu, Awdijewki czy innych kierunkach będą musiały, Ukraińcy będą musieli zatrzymać na tarcie na kolejnych rubieżach obronnych. To jest po prostu sztuka wojenna, logika prowadzenia wojny. I Rosjanie wyciągnęli wnioski z poprzedniego roku, z pierwszej połowy, czy z początku inwazji. I w tej chwili, jak ja obserwuję, przygotowują się również do zasadniczego starcia, które prawdopodobnie w tym roku nastąpi między tymi dwoma stronami.
I na pewno zawsze lepiej przygotowywać się na najgorsze, bo chyba to też jest ta podstawowa zasada, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny. To jeszcze, panie generale, jedna rzecz. Wołodymyr Zełenski dzisiaj w Hadze powiedział, chcemy otrzymać jasną wiadomość jeszcze w trakcie wojny z Rosją, że wstąpimy do NATO po jej zakończeniu. Czy uważa pan, że to jest w ogóle realny scenariusz?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o przystąpienie kolejnego do państwa, to jak wiemy, musi być konsensus, a więc wszystkie państwa uczestniczące dzisiaj, 31 ich jest chyba, może się pomyliłem, bo Szwecja nie jest jeszcze członkiem, to wszystkie państwa po pierwsze muszą wyrazić zgodę na wejście kolejnego państwa w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po drugie, to właśnie te państwa ustalają warunki, na jakich warunkach musi przystąpić państwo do sojuszu. Też tam się mówiło, że muszą być ustabilizowane granice kiedyś. Musi być, ma państwo, które wchodzi, posiadać traktaty pokojowe z sąsiadami. No nie do końca tak jest, bo na przykład Estonia do tej pory nie ma uregulowanej granicy, kwestii granicznej z Federacją Rosyjską, a jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że tak jak powiedziałem przed chwilą, o wejściu danego państwa to jest nie tylko jego wola i jego państwa, jako państwa i jego narodu, ale przede wszystkim wola i zgodna decyzja wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po drugie, z mojego punktu widzenia dobrze by było, żeby jak najszybciej Ukraina wstąpiła do NATO, ale trzeba przewidywać problemy z tym związane. Mieliśmy problem w 2008 roku, kiedy Gruzja i z Ukrainą były w przedsionku Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak Francja i Niemcy ten roadmap, tak można by powiedzieć, zablokowały i dzisiaj mamy skutki tego w postaci wojny. W związku z tym trzeba mieć nadzieję, że szczyt w Wilnie, który zbliża się dużymi krokami, przyniesie pozytywne rozwiązania dla sojuszu, jak również dla Ukrainy.
To jeszcze, panie generale, na zakończenie ostatnie pytanie, ale to tak naprawdę pytanie od mieszkańców Kijowa, miejscowości podkijowskich, bo ja dopiero w nocy właśnie stamtąd wróciłam. Ludzie na Ukrainie pytają się, co mówią w Polsce strategzy, polscy generałowie, czy to jest wojna, którą może zakończyć zbliżająca się kontrofensywa, czy może będzie to trwało latami?
To znaczy, nie sądzę, że to będzie trwało latami przy takiej pomocy Zachodu dla Ukrainy, gdzie Rosja wyczerpuje swoje zasoby. Rosji też nie stać na długotrwałą wojnę, bo gdyby Ukraina została sama, to tak, to jest szansa. Rosjanie zresztą mają taką strategię zawsze krok po kroku osiągania swoich celów politycznych poprzez strategię wojskową, która polega między innymi na punkt po punkcie rozbijania sił, czy częściami rozbijania sił ukraińskich. I w związku z tym Ukraińcy muszą to i na pewno biorą pod uwagę jakby podejście strategiczne Federacji Rosyjskiej, która chce osiągać cele polityczne, a więc zagarnięcie przynajmniej wschodniej części Ukrainy. I Ukraińcy doskonale wiedzą, że musi to nastąpić jak najszybsze rozstrzygnięcie na polu walki, a więc krótko mówiąc na froncie w postaci operacji strategicznej i dać tym samym input dla władz politycznych do osiągnięcia celów politycznych. A więc krótko mówiąc, celem politycznym Ukrainy jest, jeszcze raz powtórzę, odzyskanie utraconych terytorium, które są w tej chwili podczasowo okupacją rosyjską, ale żeby to nastąpiło, muszą być wojska rosyjskie pobite i wyrzucone poza granicę wschodnią, a więc graniczącą, poza granicę ukraińsko-rosyjską. Czy to jest możliwe? Ja nie sądzę, że dzisiaj ktokolwiek takich komentatorów, tak jak ja, czy inni nawet osoby cywilne potrafią to przewidzieć. Jest to niemożliwe. Natomiast na pewno strategię Ukraińcy, jak również Amerykańcy, bo intensywnie pomagają, a być no, może nawet i część polityków, nawet naszych władz politycznych, ale tutaj najwyższego szczebla, znają możliwości Ukraińców, co chociaż nie sądzę, że te możliwości są, o tych możliwościach są nasze władze w pełni informowane, chociażby ze względu na to, na ostrożność, aby nie przeciekały informacje na zewnątrz, co do sposobu przygotowań ukraińskich do kontrofensywy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu.